Witam wszystkich w pierwszym odcinku naszej specjalnej serii, naszego spin-offu od oryginalnego naszego podcastu Tomograf. Ja nazywam się Randall, za mną jest tutaj dzisiaj Karnaś.
Tak, witajcie, ale jeszcze od razu spin-off. Można powiedzieć, że wracamy troszkę do źródeł, bo nasz podcast oryginalnie zaczął się od tego, że rozmawialiśmy tylko o książkach i potem ogólnie o popkulturze zaczęliśmy rozmawiać i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że trzeba wrócić troszeczkę do korzeni, ale to już Randall powie resztę.
Tak, nasz spin-off będzie się nazywał Zakurzonej Szpitalnej Biblioteki, co jest taką jakby już wskazówką samą w sobie. Będziemy tutaj starali się nie tyle mówić o książkach, które aktualnie czytamy, ale o tych, do których wracamy, książkach, które gdzieś tam w naszej młodości, x lat temu rozpalały naszą wyobraźnię. No, głównie będą to praktycznie książki science fiction i fantasy, bo w tych gatunkach tak najbardziej się obracaliśmy wówczas, ale też nie omieszkamy się sięgnąć być może w którymś z kolejnych odcinków do literatury horroru, dobrze znanego, kampowego, który był wydawany wtedy w tym okresie przez takie wydawnictwo Phantom Press, czy też również przez Zysk.
Kraby.
Tak, kraby. No, będziemy się praktycznie stali sięgnąć i ponownie spróbować ocenić z perspektywy czasu, z zupełnie nowym spojrzeniem, tak, po kilku, nieraz nawet dekadach, książki, które gdzieś tam no, były dla nas w jakiś sposób ważne, tak? W jakiś sposób ważne dla nas, a również można określić je klasykami danego gatunku też, tak? Więc no, myślę, że to tyle tytułem wstępu. Dzisiaj sobie postanowiliśmy odświeżyć serię Roberta Jordana pod tytułem Koło Czasu, cykl właściwie.
Jordana, czy Jordana, wszystko jedno. Niech będzie Jordan, ale w młodości się mówiło Jordan, bo był Michael Jordan.
Nie wiem, jak to faktycznie sobie autor przybrał to ten pseudonim, bo tak naprawdę to nie jest jego prawdziwe imię i nazwisko. Nazywał się właściwie James Oliver Ligney, junior zresztą. No i cóż możemy tutaj o nim powiedzieć? Pisarz głównie oczywiście znany jako twórca Koła Czasu, o którym tutaj za chwilę będziemy opowiadać, natomiast wcześniej zaczynał swoją karierę pisarską jako epigon Roberta Howarda. Napisał 7 książek z Okonanie Barbarzyńcy, tak? I tutaj pytanie do ciebie, Karnaś, jako piewca i fana tej literatury. Czy czytałeś coś, co napisał Robert Jordan Okonanie?
Oczywiście. I Konana Obrońcę, i Triumfatora, Niszczyciela, wspaniałego zwycięzcę, niepokonanego. I Konana, i jeszcze innego, piekarza, i wiesz, co jeszcze robił Konan? Nieważne, w każdym razie czytałem wszystkie Konany, które Jordan napisał, czy Jordan, to już niech sobie wybierze nasz czytelnik, ale na początek, żeby to nie zabrzmiało jak zarzut, bo na Konanie uczyło się fachu mnóstwo pisarzy tamtego okresu i to był bohater ćwiczebny. No, na nim wielu autorów poczytnych potem książek i znanych autorów fantazy amerykańskich się wychowało i potem tworzyło te postacie, te książki z Conanem. I czy mi się podobało? Wiesz co? Książki Robert, ja będę mówił Jordan, bo już się przyzwyczaiłem od tylu lat, że mówię Jordan, więc niech będzie, że Robert Jordan i jego te książki o Conanie były dobre. Ja czytałem gorsze Conany. Ja najbardziej lubię oczywiście oryginały Howarda, ale jeżeli mam wymieniać te wszystkie książki, które hurtowo potem powstawały na właśnie jako ten taki zbiór, na którym uczyli się młodzi pisarze, to książki Jordana się wyróżniały. One były całkiem przyzwoite, nawet bardziej niż przyzwoite. On pierwszego Conana napisał bodajże w którym to był roku? Nie pamiętam dokładnie, ale to był chyba 80. początek lat 80., jeśli dobrze pamiętam, prawda? To już tych Conanów trochę było i czy były lepsze niż Howardowskie? Nie. Nie były gorsze. On się bardzo dobrze, w ogóle ten autor bardzo dobrze się wpisuje w tą taką formułę Howardowską i czytało mi się to miło. Oczywiście to nie jest literatura najwyższego lotu, prawda? No bo trudno uznać Conana za jakąś wybitną literaturę. Może nie tak. o Conanie jeszcze będziemy mówić, bo mam nadzieję, że nagramy o tym okresie fantastyki osobny odcinek. Ale wiem, że wiele osób ma Conana w bardzo małym poważaniu, że jest to literatura bardzo niska, że bardzo słaba. Natomiast ja mam odczucia takie trochę, taki, mam w sobie taki dualizm. Z jednej strony Conan to był taki prapoczątek trochę tego takiego heroicznego fantazy, który jest trochę w innym nurcie niż tolkienowskie fantazy. I tutaj ten amerykańscy autorzy właśnie poszli tym torem howardowskim i w niego się bardzo dobrze wpisywał Robert Jordan, pisząc właśnie te Conany, o których mnie zapytałeś. I powiem tak, te książki jak na konanowskie były całkiem niezłe, biorąc pod uwagę, co przez te lata, co było zasługą, a może w cudzysłowie zasługą, raczej winą De Campa i Lina Cartera i tak dalej, bo to oni sprawili, że Conan tak wybuchł, to znaczy te książki o Conanie, prawda? I ich było mnóstwo. Czytałeś zapewne Cartera książki conanowskie, prawda? Czy De Campa?
Wiesz co, ja akurat nigdy tego rodzaju literatury za bardzo nie poważałem, tak? Ja nie chcę tej krytykować, bo później, kiedy już mówiliśmy zresztą przy okazji innego nagrania w naszym regularnym którymś odcinku o Królu, tak? Czy Kulu, tak?
Tak.
Kul z Atlantydy.
Też o tym będziemy, mam nadzieję, jeszcze powrócimy, bo to jest warte omówienia.
Tak, ta literatura ma swój urok. No, natomiast tak jak powiedziałem, ja ani Conanów, które napisał Jordan, nie czytałem. Nie czytałem też oryginalnych Conanów, poza jakimiś opowiadaniami, które kiedyś pewnie wpadły mi gdzieś tam przypadkiem, może w jakimś magazynie. I no, nie mam zdania wyrobionego. Natomiast tak... Prawdopodobnie, a może nawet na pewno masz rację co do twórczości Jordana w tym segmencie, bo bardzo wielu czytelników chwali właśnie te jego dokonania, jego twórczość w obrębie,
tak?
Tej literatury Howarda się wyróżniała, tak? W każdym razie, więc tutaj jest akurat pełna zgodność.
Dlaczego się wyróżniał i dlaczego jest chwalony? Ponieważ chyba jako jedyny taki autor, który właśnie ćwiczył się na postaci Conana, czyli tworzył te książki conanowskie, cyklu Conana. On jako jeden z niewielu, a może nawet jedyny, on uchwycił ten feeling, tak, i to uczucie tego zaginionego świata, który stworzył Howard. To znaczy chodzi mi ten świat w latach, wiesz, 20, lata 20, lata 20, 30 ubiegłego wieku, to było coś ciężko, to wiesz, to jest ciężko określić, ale kolejni autorzy, którzy zajmowali się Conanem, zrobili z niego typowe takie nowoczesne fantazy, które wybuchło jako gatunek w latach 60. 70. I ono się trochę różniło od tej wizji howardowskiej, tego, chodzi mi o tą wizję tego zaginionego świata, Atlantydy i tak dalej. To jest to, co zachowało się w książkach o Kane'ie, natomiast zostało zniszczone w książkach o Conanie, kiedy zajęli się nim inni autorzy. I dla mnie właśnie Robert Jordan przywrócił trochę ten klimat, tą magię tego zaginionego świata, tej Atlantydy, tej fantastyki, tej fantazy, która się różni od tego, co prezentuje na przykład nurt tolkienowski. No tak trochę popłynęliśmy, ale jak już mówiliśmy, ten nasz cykl będzie taki trochę luźny.
Gawędziarski bardziej taki.
Dlatego tak, dlatego właśnie te Conany Roberta Jordana są moim zdaniem wyróżniające się, więc są dobre. Znaczy dobre, jeżeli ktoś lubi tą literaturę, prawda? Bo wiem, że niektórzy w ogóle nie uznają Conana, barbarzyńcy, z czym ja się w ogóle nie zgadzam. Uważam, że Conan to jest jedna z podwalin fantastyki i tyle. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to jest dla mnie ignorantem, chociaż ja rozumiem, że po tym, co się stało w latach 50., 60., 70. z tą postacią, to można uważać, że Conan jest słabieńki, bo niestety on został, jak to ja to nazywam, że on został przeczochrany. Za dużo jest tych książek po prostu. I nie były najlepsze oczywiście.
A wracając teraz do Roberta Jordana, jeszcze może króciutki taki rys odnośnie samej postaci. No, był to człowiek, który, tak jak już wspomnieliśmy, znany jest praktycznie i jest to generalnie jego takie dzieło jedyne, można powiedzieć, poza oczywiście wspomnianymi Conanami, Koło czasu. Nie zdążył stworzyć czegoś więcej. Być może był zbyt zajęty tworzeniem, właśnie rozbudową tego świata koła.
Tak, on tak sobie założył chyba, że miało być ponad 20 tomów.
Jeśli nie, miało być pierwotnie tych tomów chyba 13 tomów, czy 12
tak?
tomów.
Nie wiem, tak mi się coś, to w takim razie coś mi się źle zdawało, ale myślałem, że miało być ich kilkadziesiąt nawet.
No
ale...
nie wiadomo, jakby to się skończyło, gdyby Robert Jordan żył. Natomiast stało się tak, że gdzieś w okolicach 8 czy 9 tomu zachorował, znaczy stwierdzono u niego skrobiawicę. To jest choroba, która prowadzi do odkładania się w niewłaściwych miejscach białka patologicznego. Akurat u niego to było serce. Jest to choroba śmiertelna, tak? Przewidywany czas życia tak, osoby, u której stwierdzi się tą chorobę, to jest od 1 roku do 15 lat. Akurat w przypadku Roberta Jordana były te 4 lata, tak? Lekarze przewidywali, że przeżyje 4 lata od stwierdzenia w 2006 roku tego, że jest chory, tak? No niestety przeżył tylko rok z okładem, w 2007 roku zmarł, pozostawiając swoją serię książek niedokończoną, tak? Schedę po nim przejął Brandon Sanderson.
Sanderson, tak.
Bardzo, bardzo utalentowany autor, który już miał na swoim koncie kilka uznanych szeroko wśród miłośników fantasy dzieł. Jest w tej chwili również Stan Sanderson wydawany w Polsce, również w formie e-booków. Ja osobiście Sandersona czytałem taki cykl, początek właściwie tego cyklu, bo dopiero 2 tomy się z 3 planowanych ukazały w Polsce, Archiwum Burzowego Światła. I jeszcze nie dotarłszy do tych tomów, które on napisał, kontynuując dzieło to jakby Roberta Jordana, mogę stwierdzić, że akurat dobrze się stało, że ten właśnie autor wziął się za tą kontynuację, a jak to zrobił, to dopiero okaże się później. Natomiast widać u niego te symptomy, które też są w twórczości Roberta Jordana charakterystyczne, czyli bardzo dopracowany, no użyję tutaj angielskiego słowa world building, tak? Czyli ten świat dopieszczony w każdym detalu,
tak,
bardzo fajna mitologia, charakterystyczne postaci, takie bardzo, które z którymi można się utożsamiać, lubić bądź nie lubić. I to wszystko w tych 2 tomach, Droga Królów i Słowa Światłości Brandona Sandersona, zauważyłem. Także wydaje mi się, że kiedy już dotrzemy do tych tomów, bo mamy tutaj w planach tym razem ukończenie tej serii w całości, tak? Bo
tak, dokładnie.
Tutaj obaj zaczęliśmy ją ileś tam lat temu i w którymś momencie...
20 prawie lat temu, wiesz, może jakieś...
Tak, jeszcze Brandon Sanderson, przepraszam, jeszcze Robert Jordan wtedy żył, także
tak,
nic nie wskazywało na to, że ta seria nie zostanie dokończona. No i tym razem zabraliśmy się za nią ponownie, troszeczkę z takiej tęsknoty może za jakimś tam fantazym, które jest takie może troszeczkę prostsze, nie jest takie, no można powiedzieć, brutalne, tak jak na przykład to, co prezentuje w tej chwili George R. R. Martin, chyba najpopularniejszy obecnie pisarz fantazy.
No, tak,
no i wróciliśmy do tego i postanowiliśmy o tym opowiedzieć.
Tak, jak troszeczkę.
Jak nasza przygoda przebiega. Obaj jesteśmy już gdzieś tam mniej więcej w podzielony pierwszy tom, który ukazał się w Polsce, został podzielony na dwa woluminy, tak? Tutaj ekonomiczne aspekty prawdopodobnie przemówiły do wydawcy.
Niestety.
No oni się zawsze zasłaniają tym, że ta książka by była za gruba, tak? W takiej, a nie innej formie, więc trzeba było ją podzielić. Natomiast no, tutaj nie ma co ukrywać, to jest zabieg, który był bardzo często, na szczęście teraz się już od niego odchodzi, ale bardzo często był stosowany gdzieś tam w latach 90., gdzie próbowano sztucznie podzielić te tomy. Zresztą George Martin też się tego doczekał i wielu, wielu innych pisarzy science fiction i fantasy wydawanych w Polsce, tak? No i zabraliśmy się za pierwszy tom. No i Karnasiu, jakie są twoje wrażenia po tylu latach? Wracamy do zupełnie z innym nastawieniem, można powiedzieć, też troszkę mniejszą może dozą naiwności, większym takim doświadczeniem czytelniczym. Jak uważasz, czy twoim zdaniem ta seria się zestarzała, czy po prostu jest trąci naiwnością pewną też?
Ja ci powiem tak. My jesteśmy z tego samego pokolenia, mniej więcej, prawda? Ja jestem troszeczkę młodszy od ciebie, ale niewiele. I to, co mnie zawsze denerwuje, znaczy to ja nie mówię teraz, to nie jest przytyk do ciebie, tylko ogólnie. fantazy w Polsce zawsze była obrażana. Zawsze była traktowana jako parias, jako coś gorszego. To się wywodzi w prostej linii z tego, jak w Polsce działało pismo założone przez komuszych, synków komuszych aparatczyków, czyli fantastyki. Fantastyka w latach 80. gnoiła fantazy jak tylko mogła. Na piedestale było science fiction, co mnie dobijało. No ja wtedy byłem dzieckiem, oczywiście, to fantastykę czytał mój ojciec, prawda? Ale potem, kiedy już dorwałem te wszystkie fantastyki, zauważyłem właśnie tą niepokojącą tendencję, że fantazy się uważa za coś gorszego, za literaturę dla palanta, takiego pariasa literatury, który nie przystoi, żeby mógł stać w jednym rzędzie, już nawet nie mówię z jakąś literaturą wysoką, ale choćby z literaturą science fiction, prawda, że nie może stać obok. No może oprócz babcia Tolkiena, bo nie wypada źle o Tolkienie mówić. Ja się z czymś takim w ogóle nie zgadzam. Dla mnie to jest coś okrutnego, paskudnego. I ludzi, którzy tak robią, ja zawsze w tym momencie się najeżam strasznie i wchodzę w im w słowo i pytam się, co oni wiedzą o literaturze fantasy ogólnie. I na ogół w 99% oni nie wiedzą prawie nic. Oni przeczytali Sapkowskiego Wiedźmina, przeczytali, bo też wypadało. Coś tam jakiegoś może Conana odrzucili po dwóch, trzech książeczkach. No, może przeczytali Pratchetta, bo też wypada, bo wszyscy czytali, a tak to są ignorantami kompletnymi. No i to mnie zawsze bardzo, bardzo bolało i ja zawsze będę mocno bronił literatury fantasy jako literatury, która no, mój Boże, no owszem, to jest trochę proste, naiwne, ale to ma w swoich genach, to Współczesne fantazy to się wywodzi, mój Boże, ze średniowiecznego romansu. Jeżeli ktoś kojarzy takie nazwiska jak Geoffrey Chaucer, kończy, to jest XVI wiek. Ta literatura też kończy się, to znaczy chodzi mi, że wywodzi korzenie fantazy. Kończą się na Don Quixocie. No, czy ktoś potrafi obrazić Don Quixota? No nie, powiedz mi, jest ktoś taki, byłbyś w stanie w dyskusji obrazić Don Quixota?
Znaczy no, nie byłbym. Widzisz. Nie, no zgadzam się z tobą, te korzenie rzeczywiście tkwią gdzieś tam.
Wiesz, skończę ten wywód mój taki w obronie. Legendy o królu Arturze, cała starofrancuska literatura, Malory, cykl Wulgaty, to wszystko, w ogóle ludzie o tych rzeczach nie wiedzą. Najgorsze, co się mogło przytrafić, znaczy co się przytrafiło w fantazy, to jest to, że tak jak mówię, ja zacząłem od tych początków takich średniowiecznych, natomiast za czasów elżbietańskich był taki pan, w ogóle to był szlachcic, Sir Alfred Tennyson, który na potrzeby, w ogóle to był poeta postromantyzmu, który na potrzeby królowej, dobrze pamiętam? Bo ja mam pamięć, tak, pamiętam już, na potrzeby królowej, dworu królowej Wiktorii, bo królowa Wiktoria, jeżeli ktoś nie wie, była bardzo, bardzo pruderyjną osobą i te opowieści, na przykład o królu Arturze, które powstały w średniowieczu, to za sprawą na przykład, tak jak już wcześniej wspomniałem, Maloriego, po prostu nie pasowały do wiktoriańskich czasów, to znaczy musiały zostać wygładzone i przykładowo fakt zdrady Ginewry, prawda, bo przecież wszyscy wiemy teraz, że Ginewra, czyli królowa, żona Artura, puściła się z Lancelotem, prawda, no bądźmy szczerzy, tak czy nie? Natomiast na dworze wiktoriańskim było to rzecz nie do pomyślenia i ta opowieść została złagodzona i Alfred Tennyson po prostu przerobił te opowieści i nadał im takiego tonu bardziej bajkowego, takiego bardziej pruderyjnego i właśnie na tej bazie potem powstało to fantazy anglosaskie, które jest kontynuowane do dzisiaj, dlatego ja się zgadzam z tym, co ludzie mówią, i że literatura fantasy jest taka troszkę prosta, jest trochę naiwna, no wywodzi się z tego eposu rycerskiego, no romansu elżbietańskiego, jest klasyczny, taki naiwny, jest ten taki nawiązujący do filozofii manicheizmu, czyli manicheistka walka dobra ze złem, taka w najczystszej postaci. To są takie proste historie, które się sprawdzają w niemal, no, w każdej książce fantasy obecnej i jest powielane na potęgę, i powiem szczerze, ciężko autorom wyjść z tego takiego zaklętego kręgu. Niektórym się to, może nie to, że niektórym się udaje w tej takiej zagrodzie, którą stworzono przez właśnie w epoce wiktoriańskiej, dobrze się poruszać i te książki wychodzą dobrze, są dobrą literaturą. Natomiast niektórzy autorzy idą w ten banał i wychodzi coś strasznego, coś paskudnego, i jest sporo po prostu makulatury na rynku fantasy, no, nawet więcej niż w innych gatunkach. Ale jak mówię, ja zawsze będę bronił fantasy jako gatunku, szczególnie na tle science fiction, które jest zawsze bardziej chołubione niż fantasy. Natomiast ja uważam, że fantasy ma swoje miejsce w literaturze, ma swoją historię, ma swoich przodków, których nie ma się co wstydzić. Ma te dwie takie odnogi, czyli tak jak już mówiłem, ten nurt taki amerykański z Howardem i ten taki anglosaski, czyli to, co prezentuje Tolkien, prawda, i autorzy brytyjscy przykładowo, którzy dalej tworzą mniej więcej, zauważ jedną rzecz, jak czytasz książkę fantasy, prawda, czy potrafisz odróżnić autora, czy jest Brytyjczykiem, czy Amerykaninem? Bo ja zawsze. Masz coś takiego, że kiedy czytasz powieść fantasy, obojętnie czy to jest jednotomowa, zamknięta historia, czy wielotomowa opowieść, trylogia, to powiem tak, ja zawsze wiem, czy autor jest Amerykaninem, czy Brytyjczykiem. Zawsze. To widać jak na dłoni, jeżeli człowiek się cokolwiek tym interesuje. Już pomijam fakt, że bardzo łatwo rozpoznaje też osoby z innych kultur, że tak się wyrażę. I generalnie fantasy porusza się w kręgu kultury zachodu, i który ja najbardziej lubię. To znaczy, to jest opowieść, tak jak mówiłem już, krąg kultury anglosaskiej. To jest jej naturalne środowisko i przykładowo, ja może już trochę tak odbiegam trochę, bo ja wiem, że to już za długo ten mój wywód trwa, ale ja muszę to dokończyć. Inni autorzy, to znaczy chodzi mi na przykład o autorów z innych krajów, Francuz, ale literatura fantasy w wydaniu na przykład rosyjskim. Jest tak, że ja nie potrafię znieść literatury fantasy pisanej przez Rosjanina. Nie wiem, na czym ten fenomen polega trochę. Uwielbiam science fiction pisane przez Rosjan, natomiast nie mogę znieść fantazy. Może to jest powód tego, że Rosjanie to jest jednak nadal homo sovieticus i może oni się źle czują trochę tej literaturze. Ale tak jak mówię, to jest coś, co mnie zawsze bolało, wracając do początku tej zbyt już długiej wypowiedzi, że fantazja jest traktowana bardzo, bardzo źle przez niektórych. Ale na ogół ci ludzie nie znają i to mnie najbardziej przeraża nawet, mogę tak powiedzieć. No to z mojej strony wszystko odnośnie tej obrony tego. Nie wiem, może ludzie sobie teraz poszukajcie tego Maloriego, Sir Thomas Malory, Alfred Tennyson i tak dalej. Cykl Wulgata znajdźcie sobie w Google, starofrancuskie eposy. No, powiem tak, fantasy ma swoje korzenie, bardzo ładne, dobre, szlachetne korzenie, nie jest z nią tak źle, jakby niektórzy mówili. Zawsze brońcie, jeżeli jesteście fanami, brońcie jej po prostu. Tak więc, no to już mój wywód. Możesz kontynuować, tak. Już zapomniałeś pewnie, o czym mówiłeś.
Nie zapomniałem, bo dużo tutaj właśnie rzeczy, o których ty powiedziałeś, właśnie bardzo ładnie się wpisuje w to, co mamy z czym mamy do czynienia w kole czasu, bo Robert Jordan bardzo ładnie wziął te wszystkie rzeczy, o których wspomniałeś, czyli dominujący moim zdaniem i bardzo czytelny zresztą już od pierwszych stron Koła Czasu, Oka Świata, tak, pierwszego tomu. Już od razu widać, że silna inspiracja wypływa tutaj dla Jordana właśnie z kręgu kultury anglosaskiej, przede wszystkim właśnie z eposów arturiańskich, tak? Bo mamy tutaj właśnie chociażby przez imiona czy tam nazwiska postaci, przez nazewnictwo niektórych rzeczy, czy nazw własnych różnych, które tutaj są w tym już pierwszym tomie, to bardzo czytelnie widać, że tutaj mamy do czynienia z jakąś trawestacją w pewnym sensie mitów arturiańskich, tak? Przede wszystkim
tak,
mamy...
Jest nawet nawiązanie do króla Artura.
Tak, i to jest bardzo czytelne, już w samym prologu mamy to do zauważenia. Zresztą znając na przykład mity arturiańskie, czy chociażby w takim popularnym ujęciu, czy też, tak jak ty mówisz, tutaj właśnie stworzone przez Thomasa Malorego i jego spadkobierców, no widać już to, zyskuje się zupełnie nowy kontekst, tak? Bo mamy tutaj postać, która się nazywa Moraine, co też jest nawiązaniem do oczywiście do Morgany, czarodziejki. Mamy tutaj postać Merylina, tak? Który tu już od razu widać, że to jest taka postać w jakimś stopniu wzorowana na jakiejś wersji iteracji postaci czarnoksiężnika Merlina, tak? Masa tego typu nawiązań, zresztą nie tylko nawiązań do literatury czy to arturiańskiej, ale też do religii, tak? Mam tutaj bardzo czytelne nawiązania do religii chrześcijańskiej i przedchrześcijańskiej jeszcze, tak? Do Starego Testamentu, w który się wywodzi cała otoczka tego walki dobra ze złem, tak? Mam tutaj szatana, tak? Jakąś tą wersję.
Szeitan,
tak. To są dość czytelne. Zresztą wydaje mi się, że tutaj nie ma się autor czego wstydzić, nie miał się czego wstydzić, bo bardzo ładnie pozbierał te wszystkie mity, te wszystkie historie, tak? Które do tej pory były i skomponował z tego dość unikatową historię, moim zdaniem, bo cała ta opowieść o świecie dysku, koła, świat dysku zawsze będzie mi tutaj gdzieś z tyłu głowy siedział, bo to znowu mój ulubiony autor, tak? No i wydaje mi się, że stworzył z tego coś naprawdę nowego, nową jakość pewną, chociaż no, nie dało się uniknąć pewnych tutaj takich bardzo czytelnych zresztą nawiązań, czy nawet wykorzystywania motywów, które pisarze, już fantazy, pisarze, już nie klasycy, ale pisarze fantazy, no, zastosowali w swoich opowieściach, tak? Tutaj mam taki, można powiedzieć, zarzut pewnego rodzaju do tego pierwszego tomu, który wydaje mi się taką swoistą kopią tego, co mam do czynienia we Władcy Pierścieni, tak? Bo przyglądając się tym wszystkim wątkom, które tutaj występują, tak? Czyli gdzieś tam zaścianek jakiś, do którego przybywa jakaś postać
tak,
z zewnątrz.
Czarodziej, czarodziejka,
tak. I jakiś tam kilku kmiotków okazuje się być istotnymi postaciami, tak, na arenie całego świata, tak. Od nich może zależeć losy tej krainy no, całej.
Mogę ci przerwać na minutkę tylko, bo to jest to, co ja wcześniej powiedziałem. Widzisz, to są te dwa nurty takie fantazy. Ten nurt właśnie, to co mówisz, nawiązania te takie tolkienowskie, no to jest nasz bohater główny, czyli Randall Thorne, to jest klasyczny postać Nomos Campbella, no, bohater o tysiącu twarzy, no. Tego się nie da, w literaturze fantazy nie da się tego zmienić. To pewne rzeczy, które, tak jak mówię, poruszamy się w pewnym bardzo szerokim kręgu zapożyczeń kulturowych, mitów, legend i ci autorzy po prostu są niewolnikami tych mitów i nie da się stworzyć pewnych rzeczy z niczego i lepiej je przetworzyć i wtedy albo przetworzysz je lepiej, albo przetworzysz je gorzej. Natomiast ja się z tobą zgodzę, że rzeczywiście pierwszy tom to jest jakby do Hobbitonu przybywał Gandalf, prawda? Tylko bądźmy szczerzy, Tolkien też nie był oryginalny. Więc nie róbmy z Tolkiena też takiego mistrza nie wiadomo czego, no. Tak więc, wiesz, to ja akurat to z mojej strony nie jest to żaden zarzut do tej książki. Ale tak jak mówię, ja generalnie rozróżniam fantazy tolkienowską fantastykę i taką Howardowską, czyli bohatera umięśnionego, który jest herosem, prawda, i bije. I w tym przypadku, tak jak mówię, w tym przypadku wybrał Robert Jordan drogę tolkienowską. No tak więc, jak 90% innych pisarzy, którzy nowożytnych, którzy tworzą te książki 5-, 7-, 10-, 20-tomowe, prawda?
Mhm. Tylko, że widzisz, ja tu nie mówię o samym kopiowaniu pewnych archetypów, bo ja się z tym zgodzę. Owszem, można użyć tych archetypów. I znowu też nie mówię, że to jest złe, tak, u Jordana, bo to jest tak ładnie wymieszane, mimo tych takich, powiedzmy, rzeczy do odhaczenia, tak jakby, tak, w takiej opowieści fantasy, które muszą albo stanowiły tak jakby takie klasyczne zawiązanie akcji, czyli jakieś zagrożenie z przeszłości, prawda, bohater mm-hmm. zaścianka z tych dwóch rzek, tak, już wspomniałeś o nim, Randhor, te dwie rzeki to jest taki, powiedzmy sobie, Hobbiton.
I równie ważne, pamiętajmy o jednym, tylko wciwej do słowa na chwilkę, motyw drogi. To jest w literaturze fantasy wręcz rzeczą niezbędną absolutnie i ona się tutaj oczywiście znajduje.
Tylko ja się znowu odnoszę do tych konkretnych punktów, tak jakby podróży, tak? Czyli mamy, praktycznie jeden do jednego mamy przeniesione pewne rzeczy, które są w początku Władcy Pierścieni, czyli ucieczka, tak? Konieczność opuszczenia miejsca, w którym mieszkają ci nasi prostolinijni bohaterowie, czyli muszą uciec, żeby to się dopiero później oczywiście okazuje, żeby stawić czoła jakiemuś większemu złu, ale jednocześnie, żeby po prostu uratować wioskę, tak? Dla dobra mieszkańców tego miłego zakątka muszą opuścić, tak? Zresztą tutaj mieliśmy to samo w Władcy Pierścieni z pierścieniem, tak? Czyli noszący pierścień musiał z nim opuścić Hobbiton, ponieważ uległby zniszczeniu, tak? Przybyliby jeźdźcy, tak? Nazgule. Tutaj znowu też mamy tak jakby Nazgule, więc tutaj też kolejny taki...
Mydrale. Trolloki, to jest najfajniejszy motyw, trolloki, prawda? Trole i orki, czy coś, wiesz, takie...
Tak, Mydrale, czyli pomory, to jest praktycznie jeden do jednego forma Nazgula, bo to jest taka forma półczłowiecza, tak, w pewnym sensie, więc tutaj mamy kolejne takie przeniesienie motywu Tolkiena, następnie przeprawę przez rzekę wejść, która też występuje, prawda, i dotarcie do tego miasta, Barleon, tu się ona nazywa chyba, o ile mi pamięć nie myli, natomiast we Władcy Pierścieni następnym etapem było Bree, tak? Więc masa nawiązań.
Shadarlogot, pamiętaj, Shadarlogot jeszcze, to mogłoby się równie dobrze znaleźć u Tolkiena, prawda? To miasto opuszczone, to zniszczone, gdzie przebywają te duchy.
Tak.
To można byłoby absolutnie zamieścić w którymś punkcie wyprawy Hobbitów i człowiek, o którym nie znałby się, nie pierwszy raz czyta Hobbita, mógłby, gdyby mu taką zrobić taki kawał, to by pomyślał, że to są przygody Hobbitów, po prostu.
Dokładnie, do tego zmierzam. Nie piętnuję tutaj natomiast tego, że autor wykorzystuje archetypy znane od wieków, czy tam nawet wykorzystywane również przez samego Tolkiena, natomiast troszeczkę tutaj chciałbym wskazać na tą wtórność, na tą taką, można powiedzieć, wręcz przenoszenie jeden do jednego tych motywów, które są dobrze znane z Władcy Pierścieni, tak? Już zresztą samą drużynę spójrzmy. Mamy Lana, tak? Który jest znowu odpowiednikiem Aragorna, tak? Następnie postać trojga przyjaciół, tak? Matt, Perrin i Rand, tak? To wypisz, wymaluj Hobbity nasze, dobrze znane zresztą z Władcy Pierścieni, tak? Tutaj takim elementem dodatkowym są kobiety, tak? I dziewczyny, których mniej troszeczkę jest z wiadomych względów u Tolkiena. Tolkien nie lubił postaci
tak, ale
żeńskich.
Bo to jest, nie te czasy po prostu. Gdyby funkcjonował Tolkien w dzisiejszych czasach, to myślę, że właśnie koło czasu byłoby uznane za plagiat całkowity.
Być może pod pewnymi względami tak, zresztą, ale wiem, umówmy się, to jest specyfika pierwszego tomu, tak? To później się ta historia troszeczkę bardziej rozgałęzia na inne motywy i później jest troszeczkę, można powiedzieć, w takie własne tory, swoje własne kolejne do opisywania tych wydarzeń znajduje Jordan i to się mu oczywiście chwali, tak? Co jeszcze miałbym tutaj do zarzucenia? Oczywiście już wspomniałem zresztą podczas naszej dyskusji na Facebooku, że bardzo istotną rolę odgrywają te takie podchody damsko-męskie pomiędzy bohaterami.
Ale tutaj się z tobą nie zgodzę. Słuchaj, znaczy z dwóch powodów. Już ci oddaję głos, tylko tutaj muszę ci wejść w słowo. Mówisz, że te podchody, taki romantyczny wątek Randa i Egwen, tak? Ale ja jestem, bo tak jak mówię, ja czytałem te książki bodajże 5 czy 6 tomów w roku 90 którymś, prawda? Ale i już troszeczkę je zapomniałem, ale teraz sobie odświeżyłem właśnie ten, te pierwsze dwie części pierwszego tomu. Wiem, jak to zabrzmi, ale taki był zabieg polskich wydawców. I wybacz, ale ja mimo wszystko nie zauważyłem aż takiego nachalnego tego wątku romantycznego.
Znaczy, on tam się rozwija i
wśród tych postaci. Później może tak, ale jak mówię, ja jestem już kończę drugą część pierwszego tomu. Jak to paskudnie brzmi, naprawdę. Ale trudno, tak trzeba mówić, żeby ludzie się mogli zorientować, o czym mówimy, prawda? I ja tego wątku aż tak bardzo nie zauważyłem. Mhm,
ale tam dochodzą później, wiesz, jeszcze inne motywy. Motywy, które nie tylko chodzi o Randa, nie tylko o Egwen, tylko też inne postaci tam zaczynają ostro romansować i gniewać się na siebie i kłócić i godzić. To troszeczkę mnie to raziło wtedy. Teraz nie wiem. Zobaczymy przy kolejnym podejściu. Może to troszeczkę źle zapamiętałem. To się dopiero okaże, tak? Także to są takie moje dwa zarzuty przede wszystkim, które mam do koła czasu ogólnie.
Co do samych postaci, to wiesz, ja mam takie porównanie, bo tak się poruszamy w tym takim zamkniętym kręgu Tolkiena i Władcy Pierścieni, prawda? Natomiast jest też inny cykl, który moim zdaniem bardziej pasuje tak na porównanie tych dwóch książek, choćby z tego powodu, że został napisany przez autora, który żył, bo też już nie żyje, tak jak Robert Jordan, w tym samym czasie, co on też jest amerykańskim autorem, amerykańskim pisarzem. Chodzi mi o Belgariadę i Maloreon, gdzie też Eddingsa, gdzie też jest wyprawa. I ja też oczywiście od razu mówię, że o tej książce też będziemy chcieli porozmawiać sobie kiedyś, ale też jest wyprawa, też są ciekawie zarysowane postaci drużyna, prawda? I akurat tylko jest z takim zastrzeżeniem. Moim zdaniem Eddings zrobił to lepiej, to znaczy chodzi mi o postaci, które stworzył, są bardziej wiarygodne i bardziej jaskrawe od tego, co się pojawiło w Kole czasu Jordana, mimo wszystko. Znaczy, może, znaczy wiesz, ja jestem tutaj... ciężko, ja uwielbiam Eddingsa, więc mogę być bardzo stronniczy, bo to jest moja ukochana książka i ja za Eddingsa i jego książki potrafiłbym chyba zabić nawet, więc ale generalnie uważam, że postaci są lepiej zarysowane u Eddingsa niż u...
No ja to trochę inaczej zapamiętałem, szczerze mówiąc. No to jest... ale dobrze, niech będzie.
Ja się z tobą zgodzę, że tych postaci, że w Kole czasu, no tak, no jest, mamy archetypy takie, jest zadziorna dziewczyna, jest druga dziewczyna, adeptka, która będzie się uczyła magii i tak dalej, jest ten Merlin bez brody, czyli Aes Sedai, prawda, jest strażnik, jej taki mroczny gość, który mówi tylko spojrzeniem swoim, prawda, więcej niż słowami normalnie. I jest paru chłopków, roztropków, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu się z tobą zgodzę, że to takie, nie wiem, czy to jest pójście na łatwiznę, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej o całych tych korzeniach fantazy, ja twierdzę, myślę, że nie, to jest po prostu, taka ta literatura po prostu jest i musimy ją przyjąć z całym bagażem plusów i minusów, no. Ale... I o jednej rzeczy ja chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy zauważyłeś, może tak, może nie. Chodzi mi o samo uniwersum, bo już chyba, że jeszcze chcesz coś o postaciach powiedzieć.
No jeszcze tylko o postaciach krótko, bo znaczy nie będę się odnosił do akurat do Eddingsa, tak? Bo dawno nie czytałem, zresztą też nie czytałem wszystkiego, co napisał, ale...
Błąd?
Co do archetypów, można mieć pewne zastrzeżenia, że te postaci, które tutaj mamy w Kole czasu, są pewnymi odpowiednikami innych postaci znanych wcześniej, bądź znanych w ogóle jako archetypy, natomiast ja bardzo polubiłem te postaci, tak? Mimo wszystko każda z nich jest inna, każda z nich ma jakiś charakterystyczny sposób zachowywania się, wysławiania, charakter, temperament, tak? Zresztą. Także ja akurat nie mam co do tego zastrzeżeń. Każda dla mnie z tych postaci jest wiarygodna i sposób, w jaki się zachowuje, też jest dość wiarygodny. Mimo tej takiej pewnej ramki, w którą zostały wtłoczone, wydaje mi się, że to akurat wypadło całkiem fajnie.
Tak, krążymy wokół tego fantazy i... Osoby, które nas słuchają, mogą dojść do takiego wniosku, że to jest taki klasyczny świat, uniwersum fantazy, czyli elfy, trolle i tak dalej, co nie jest prawdą. Ale I odnośnie, nie wiem, jaki był zamysł samego Roberta Jordana, znaczy chodzi o to, że uniwersum koła czasu to jest świat po katastrofie cywilizacji technicznej, to znaczy to tak jakby
To znaczy trochę spoilujesz już, bo to dopiero wychodzi gdzieś tam w okolicach piątego czy szóstego tomu, tak?
Nie, to nie, to już jest... A przypomnij sobie motyw z Białym Mostem.
No tak, tak, tak. Trochę tam było tego zatizowane już w pierwszym tomie, natomiast
tak,
chyba...
Znaczy chodzi o to, że to jest, ale to jest bardziej delikatnie, nacisk na to nie jest tak mocno położony jak na przykład w Kronikach Szanary. Gdzie jest od razu wiadomo, prawda, że to jest świat postapokaliptyczny i tak dalej.
Nie, tu mi się właśnie to podoba u Jordana, że on tak bardzo subtelnie daje, tak?
Tu jest bardzo delikatnie.
Wskazówki.
Tak, subtelnie, tak, tak. Natomiast jest, w pierwszym tomach już to jest zawarte właśnie w tym Białym Moście, bo nie wiadomo, z czego on jest zbudowany i tak dalej, prawda? Więc to już jest, to jest już takie odstępstwo troszkę od takiej klasycznej opowieści tolkienowskiej, już nawet nie chcę używać tego, że klasycznej fantazy, prawda, bo koło czasu jest klasyczną fantazy, ale tak mówię, to jest klasyczne amerykańskie fantazy, dlatego to jest, podkreślam to, amerykańskie. Tak więc odnośnie jeszcze tego uniwersum, no to tak jak już wspomnieliśmy, no mamy tego złego szajtana, mamy tą walkę dobra ze złem, ten manicheizm taki w klasycznej postaci, i stworzenie, ja właśnie, były też gra komputerowa, prawda? Grałeś pewnie w latach 90.
Nie grałem.
No była w każdym razie gra, więc to jest takie uniwersum bardzo, bardzo plastyczne. Ja się dziwię też, że nie było nigdy serialu. Może teraz jakiś będzie, nie wiem, ale to jest taka moja dygresja odnośnie wielu książek fantazy, które nadają się na serial, natomiast nigdy nie były nawet brane pod uwagę przez Hollywood tak zwany, więc kto wie, może się doczekamy koła czasu jako serial, bo uniwersum jest bogate, fajne,
przydałoby się zekranizować i spopularyzować w ogóle ten cykl, bo mimo tego, że Jordan jest uznawany za jednego z klasyków fantasy, to odkrywamy tutaj z pewnym takim zaskoczeniem, że nie wszyscy miłośnicy fantasy znają, tak, koło czasu, co jest też takim...
No właśnie, to też mnie bardzo dziwi, zaskoczony jestem często, kiedy słyszę, że Roberta Jordana ktoś nie czytał, bo jeżeli ktoś według mnie przynajmniej, jeżeli ktoś twierdzi, że jest fanem gatunku, to powinien znać coś więcej niż tego cholernego Sapkowskiego, na litość boską, co dla mnie jest, jak słyszę Sapkowski, to po prostu chcę się uderzyć o ścianę głową. Przepraszam za taką dygresję, ale taka jest prawda, no niestety.
No to wracając jeszcze do plotu, może troszeczkę tutaj na sam koniec przybliżymy, o co chodzi w ogóle w Kole Czasu. No w Kole Czasu to jest taki świat, w którym, tak jak już Karnaś zresztą wspomniał, wysoko rozwinięta cywilizacja upadła, tak, ale też w tym świecie funkcjonowała magia, tak, i magia, wskutek jakichś eksperymentów z jedyną mocą, tak, to jest taka moc, można powiedzieć, zbliżona do tego, co mamy, no nie wiem, chociażby no, w Gwiezdnych Wojnach.
Gwiezdne Wojny.
Tak, tak. Ona przepełnia świat, tak, i są osoby, mężczyźni i kobiety, które są predysponowane do używania tej mocy. Oczywiście kobiety wskutek tego złego plotu, który tutaj szatan, czyli czarny władca, wprowadził do tego, do tej mocy, tak. Mogą tylko teraz używać kobiety jej, a mężczyźni, którzy są podatni na działanie męskiego aspektu tej mocy, która została skażona. Tak,
i źródło zostało skażone dotykiem szajtana.
Tak, zostają po prostu, no mogą oszaleć, tak, a wskutek tego, że posiadają tak ogromną moc, mogą doprowadzić do zniszczenia całego świata. Tak. No i nasz bohater tutaj jest tak jakby kolejnym wcieleniem postaci, czy osoby, które to jest tak jakby... No, pretenduje do pozycji tak jakby zbawcy, tak, z jednej strony, z drugiej zagrożenia dla tego świata.
Smok więc, odrodzony.
Tak, smokiem odrodzonym jest tak zwanym, tak. Tutaj też kolejne nawiązanie zresztą do sag arturiańskich, bo tutaj też pojawia się Pendragon, tak, między innymi. Więc no, tak to wygląda. Ja powiem tak, no po Martinie, tak, po Pieśni Lodu i Ognia, fantazy, tak jakby przynajmniej dla mnie, tak, fantasy, mieliśmy taki okres, kiedy nie czytałem Martina i kiedy już przeczytałem Martina i każde inne fantasy wydawało mi się troszeczkę takie, no można powiedzieć, pozbawione smaku, polotu jakiegoś, tak? Ale teraz powiem ci, że wróciwszy do tego typu literatury, tutaj sięgnąwszy po Sandersona, bardzo dobrego, o którym wspomnieliśmy, jak i czytając teraz koło czasu, ja stwierdzam, że to jest też książka, czy seria, której autor potrafi zaskakiwać, tak? Twistów jest cała masa zresztą, fabularnych. No może bohaterowie nie umierają tak często, gęsto, jak to jest w przypadku George'a Martina, ale powiem ci, że nawet znając już wcześniej koło czasu, to pewne zmiany tej twisty, tak? Zaskoczyły mnie, tak? Bo tutaj autor stosuje bardzo fajny zabieg, taki można powiedzieć, potrafi uspokoić, tak, czytelnika, wzbudzić w nim jakieś takie poczucie bezpieczeństwa bohaterów i nagle uderzyć z grubej rury. Tutaj mam taki motyw właśnie już na samym początku zresztą Oka Świata, gdzie Rand i jego ojciec wracają do domu spokojnie, tak, planując kolejne zwykłe zajęcia dla nich i nagle okazuje się, że zostają zaatakowani. Tak? I to jest taki jeden z takich przykładów, gdzie wszystko wydaje się zmierzać ku dobremu i nagle wyskakuje taki właśnie twist, tak? Albo dowiadujemy się czegoś nowego o postaciach, tak? Co jest właśnie tym, o czym jeszcze nie wspomniałem, że każda postać ma jakąś tajemnicę tutaj, tak? Coś do ukrycia, tak. Jakiś własny plan, co też jest bardzo fajne zresztą i im więcej się dowiadujemy, tym więcej no, po prostu wiemy o tych postaciach i też zmieniamy zdanie o nich, tak? Bo tutaj też zdarzają się tak podobnie zresztą jak w przypadku Pieśni Lodu i Ognia, zdrady, tak? Zmiany stron, kłótnie, przyjaciele stają się wrogami.
Chciałem nawiązać do Pieśni Lodu i Ognia i w ogóle jak to mówi mój kolega, George'a Żyd Martina. Ja, bo ty już o nim wspomniałeś, prawda, i ja ci powiem, na czym polega problem, przynajmniej z mojego punktu widzenia. George R. Martin, czekaj, momencik, ja najpierw powiem, jaka była moja historia związana z tą książką, bo teraz jest popularny, bo jest serial, prawda, natomiast w Polsce pojawił się, pierwsze tomy książki pojawiły się bodajże w 2001 albo 2002 roku. Ja przeczytałem te pierwsze tomy w 2003, potem tak sukcesywnie je czytałem, prawda? Czyli nie mam tej skazy serialowej, prawda? Wiesz, o co mi chodzi, prawda? Po prostu czytałem je zanim wyszedł serial, który już serial i tak już odpłynął od oryginału bardzo mocno, ale nie w tym rzecz. Ja chciałem, o co chciałem powiedzieć, bo ty wspomniałeś właśnie o Martinie i że po lekturze Martina, czyli Pieśni Lodu i Ognia, w ogóle całych tych jego książek, powrót do takiej fantazy z lat 90. 80. jest trudny. Ja ci powiem, na czym polega w moim zdaniem problem. George Martin bardzo, bardzo zbrutalizował fantazy, a raczej ten nurt tolkienowski. On go przemielił i wprowadził do niego elementy z tego drugiego nurtu, z tego nurtu howardowskiego, tylko z tego nurtu howardowskiego wziął samą brutalność, nie heroizm. I przełożył go do tolkienowskiego świata i tak oto powstał Gra o Tron. I powiem szczerze, kiedy pierwszy raz czytałem Grę o Tron, bo mi zachwala, ja w internecie przeczytałem różne recenzje, ktoś zachwalał mocno, więc stwierdziłem, okej, ja sobie kupię, przeczytam. Bardzo mi się podobał książki Martina, bardzo. Natomiast czy uznaję go, czy były jakimś dla mnie objawieniem, czy były tak świetne, jak ludzie się zachwycali, jeszcze zachwycali się przed powstaniem serialu? Powiem, że nie. Uważam, że ta literatura jest zbyt zbrutalizowana, ale to stworzyło taką nową jakość i jako taki stempel, na którym wszyscy się wzorują teraz, porównując fantazy jako gatunek. I moim zdaniem jest to trochę błąd, bo rzeczywiście, jeżeli patrzymy na książki Martina i na te, no na koło czasu na przykład, czy inne klasyczne takie książki z gatunku fantazy, to rzeczywiście na tle Martina to te książeczki są no naiwne nawet. Ja to powiem bez żenady. Sam to uznaję, że są tam elementy, które mogą, no tak trącą myszką odrobinę, ale No nie wiem. No ja mam znajomych, którzy, tak jak mówię, zaczęli swoją przygodę z fantazy od Martina i nie mogą właśnie czytać tych wcześniejszych takich klasycznych dzieł literatury fantazy z lat 70., 80., 90., albo czytają je z wielką niechęcią. Natomiast, co gorsza, te osoby w ogóle i absolutnie nie mogą ukończyć, w ogóle nie mogą, jak zaczynają czytać, nie mogą ukończyć Władcy Pierścieni. Już nie mówiąc o Silmarillionie i tak dalej, dla nich ta literatura jest nie do przejścia po Grze o Tron, w ogóle. I widzisz, tylko to jest problem taki, to nie jest sprawka tego, że Martin jest tak dobry, tylko niestety przez to, że ta literatura tak się zbrutalizowała, oni są przyczynieni do czegoś innego. I to mnie trochę boli, wiesz, szczerze mówiąc. I to mnie trochę też niepokoi, bo jeżeli literatura fantasy ma iść w tym kierunku, to moim zdaniem to nie jest najlepszy kierunek. Mimo mojego zastrzeżenia, że ja lubię bardzo Martina. Tylko, że właśnie ja lubię Martina, tylko ja mam te podwaliny z tego gatunku wcześniejsze. Ja czytałem te wszystkie książki, ja po prostu je znam, lubię, cenię, znam kontekst. Natomiast ludzie, którzy zaczęli od Martina i potem przechodzą na przykład do Koła Czasu, to się patrzą na to, ojej, nie, to jest jakieś takie dziecinne troszkę, nie pasuje mi. Niestety ja to widzę często u takich osób, tak w 90% przypadków tak się dzieje.
Mhm. Ale powiem ci, że ku mojemu własnemu zaskoczeniu stwierdziłem, że to się całkiem świetnie czyta, to Koło Czasu, wiesz?
No oczywiście,
bo Jordan jest takim, można powiedzieć, drobiazgowym gościem, który, podobnie zresztą jak Tolkien, no może nie do tego stopnia, ale bardzo blisko, gdzie on bardzo często opisuje takie najzwyklejsze, najprostsze czynności, tak, które wykonują bohaterowie, czy nawet zwyczaje, tak, jakie się tam dzieją w tym świecie, jakie są obyczaje, jakie są tradycje, jaka jest kultura, wierzenia, tak, prawda? I u niego to zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, ale on w tak bardzo plastyczny sposób to wszystko opisuje, taki przemawiający do wyobraźni, że to się czyta po prostu świetnie, tak, moim zdaniem. I mimo wszystko, tak jak powiedziałem zresztą, że literatura dla mnie osobiście się dzieli na to przed Martinem i po Martinie, to Jordan wypada mimo wszystko całkiem dobrze na tym wszystkim. To jest taka, można powiedzieć, otrutka od tej brutalizacji literatury fantasy, o czym ty powiedziałeś. Jest bardzo fajna, jest taka, ale dla mnie nostalgiczna w pewnym sensie, ale jednocześnie też dająca mi sporo frajdy podróż z powrotem do tego uniwersum, do tego świata, który tutaj już od samego początku, od samego prologu zresztą czuć, że to było wszystko bardzo fajnie zaplanowane, tak? Ta mitologia, to tło, ta głębia w ogóle tego świata,
dokładnie.
Mimo wszystko ona naprawdę przemawia do wyobraźni i od samych pierwszych akapitów czuć, że się ma do czynienia z czymś epickim, tak? Z historią, która jest zakrojona, wymyślona, tak, 3000 lat wstecz i która będzie pewnie się ciągnęła jeszcze kolejnych 3000 lat gdzieś tam, tak? Ten świat ma ogromny potencjał, pominąwszy już kwestię to, że zapożycza dużo, ale to zapożycza, tak jak już powiedziałem wcześniej, zresztą zapożycza w sposób taki z finezją, tak? On kopiuje, on może kradnie też w pewnym względzie, ale jednocześnie tak wymieszał umiejętnie to i tak fajnie to napisał zresztą, że czyta to się świetnie i no trudno tutaj odmówić Jordanowi tego, że to jest naprawdę kawał dobrej literatury fantasy, tak? Dla mnie to jest absolutny klasyk w tej chwili i był i dlatego do niego właśnie wróciłem i polecam wszystkim, którzy do tej pory nie mieli do czynienia właśnie z tego typu literaturą lub na przykład znałem też takie osoby, które po obejrzeniu filmowego Władcy Pierścieni szukały czegoś jeszcze, tak, poza tym, co napisał Tolkien. I to jest właśnie taki, można powiedzieć, następny krok po Władcy Pierścieni, który każdy powinien, moim zdaniem, zrobić, tak?
Gdzie wiesz, sukces ogólnie dobrej książki z gatunku fantasy to są dwie rzeczy, które się ze sobą łączą. Jeżeli autor jest dobrym gawędziarzem i jeżeli potrafi czytelnik się w tej książce zatracić, chodzi mi o ten eskapizm, bo to jest podstawa książki fantastycznej, w ogóle nawet nie tylko fantasy, ale też science fiction. Jeżeli potrafimy uciec z naszego świata na łamy tych książki i czujemy ten eskapizm w sobie, że jesteśmy przeniesieni do tego innego uniwersum, że nas to pochłania, to wtedy znaczy, że autor jest dobrym pisarzem, że książka jest dobra i warto śledzić tą historię, nawet jeżeli jest tak, jak mówimy, nawet jeżeli są to przetworzone mity, bo podstawy zawsze muszą być, jakieś podstawy, czy to w historii, nauce, literaturze, poprzednich epokach, mitologii, podaniach, wierzeniach religijnych. To wszystko się łączy, tego się nie da się oderwać, nie da się stworzyć czegoś z niczego po prostu. Jeżeli jest autor, który jest dobrze wykształcony, jeżeli bo jest jeden taki motyw, jeżeli autor, a właśnie ciekawa rzecz, zauważyłem, że najlepsi autorzy science fantasy to jest dziwne. Na przykład Robert Jordan był z wykształcenia fizykiem, prawda? David Eddings z wykształcenia był inżynierem lotnictwa. I wiesz, to jest dziwne, że właśnie tacy ludzie potrafią w taki sposób opowiadać takie fantastyczne, zmyślone historie. I to mnie najbardziej, to jest taki paradoks dla mnie, trochę, którego nie rozumiem, ale może też chodzi o to, że analityczny taki umysł potrafi ogarnąć ten cały ogrom stworzonego w głowie autora uniwersum. Może to na tym rzecz polega. Więc tak jak mówię, jeżeli ktoś jest dobrym gawędziarzem, to ma 50% sukcesu swojej książki, no, z tej literatury. Tak więc też zgadzam się tu z tobą, że to jest klasyka klasyki. Jeżeli ktoś, no tak jak mówisz, na ogół teraz ludzie albo oglądają serial, czyli Grę o Tron, i też szukają jakichś książek, to mogą zacząć od tych, ale tutaj się właśnie, tak jak już mówiłem, boję się o to, że te książki mogą się dla nich wydać troszkę naiwne. Natomiast fani, których zafascynował Władca Pierścieni i Hobbit, mówię o filmach, sięgną po Władcę Pierścieni książkowego, jeżeli się od nich nie odbiją, bo są też przypadki, że się odbijają ci ludzie od tych książek, nie mogą ich czytać, mimo że się podobał film, to książka Tolkiena im się nie podoba, albo nie mogą jej do końca przeczytać, bo nie są w stanie. Jeżeli im się to uda, to mogą spokojnie sięgnąć po książki Jordana, Eddingsa, cykl Shannary też. No, jest tego cała masa, o czym będziemy jeszcze mówić w innych odcinkach tego programu, mam nadzieję, więc jeżeli ktoś chce, to niech nas słucha. Polecimy mu różne książeczki. Będziemy ich przewodnikiem w tym świecie.
Tak, wrócimy do lektur naszego dzieciństwa i do samego koła czasu. Wydaje mi się, że też jeszcze wrócimy, kiedy już zakończymy sam cykl. Tak sobie porównamy mniej więcej, w jaki sposób do tej historii...
Tak, takie resume zrobimy sobie.
Tak, do tej historii, w jaki sposób się zabrał Sanderson i jak się ta cała historia zakończyła, czy będziemy usatysfakcjonowani, czy nie. I odniesiemy się też do tego, co się działo w kolejnych tomach napisanych przez oczywiście Jordana. A w naszym kolejnym odcinku zabierzemy się za kolejną klasykę, moim zdaniem. Tym razem chyba sięgniemy po science fiction, prawdopodobnie.
Tak.
Taki mamy zamiar. Nie będziemy tutaj teraz zdradzać, co to będzie, ale będzie to coś też, co powstało mniej więcej w tym samym okresie lub nieco wcześniejszym. Tak. Więc no, liczymy na wasze komentarze, ewentualne propozycje odnośnie tego, o czym moglibyśmy tutaj sobie wspólnie porozmawiać. No i zapraszamy na serwis grastroskopia.pl.
Tak, ja mam nadzieję, że mój wykład o literaturze staroangielskiej, taki trochę chaotyczny, ale nie chciałem, bo to by mi zajęło chyba północy, więc to tak tylko pobieżnie, więc jakby co, to odsyłam do Google'a.
Tak, może odniósł skutek pozytywny, może negatywny, to o tym się już dowiemy w komentarzach. No i liczymy na wasz feedback, mówcie nam o tym, o czym moglibyśmy porozmawiać. Jak tutaj zauważyliście, pewnie Karnaś i ja mamy dość szeroki bagaż, jeżeli chodzi o literaturę fantasy, i jest o czym mówić, po prostu jest do czego wracać, i z przyjemnością dla was...
Książkowe nerdy takie jesteśmy.
Tak, no, i z przyjemnością dla was i dla samych siebie do tej literatury powrócimy. No to by było
tak,
wszystko
jeżeli,
na dziś.
Jeżeli, tak, ale jeszcze jedno, zanim skończymy, jeżeli jest dla was za ciężki właśnie taki gatunkowo to, co mówimy o tych książkach, to zapraszamy też na nasz bardziej lightowy podcast, czyli Tomograf, gdzie rozmawiamy ogólnie o kulturze popularnej, czyli seriale, filmy, też książki troszeczkę, gry, muzyka, o wszystkim. A tutaj się skupiamy na książkach, tak jak mówiliśmy na początku. Więc nie wrażajcie się, słuchajcie nas. Czytajcie przede wszystkim, bo czytanie daje wielką przyjemność i no i w ogóle.
Tak, do słuchania i do czytania nas zapraszał was Karnaś, a ja jestem Randall. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tomografu.
Cześć.